Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Siódma niedziela zwykła, rok A. Z Księgi Kapłańskiej. Przemów do zgromadzenia synów Izraela. Powiedz im: bądźcie święci, bo ja, Pan, wasz Bóg, jestem święty. Z Psalmu 103. On nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nam nie odpłaca według naszej nieprawości. Z pierwszego listu do Koryntian. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wy zatem będziecie tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Siostry i bracia, znów jesteśmy zaproszeni do tego, by na moment zatrzymać się przy słowie, by odpocząć trochę po całym tygodniu i przed kolejnym tygodniem w obecności Boga. Każdy z nas doskonale wie i przeżywa to, że kiedy otwieramy Biblię, spotykamy Pana, słuchamy tego, co On ma do powiedzenia. A mówi do nas dzisiaj o rzeczach, wydaje się, trudnych, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Najpierw Księga Kapłańska, 19 rozdział, bardzo piękne słowo, które na pozór jest zbiorem praw, nakazów, niekiedy zupełnie dla nas niezrozumiałych. Wystarczyłoby sięgnąć do 19 wersetu, tego 19 rozdziału, i usłyszymy: nie będziesz krzyżował dwóch różnych gatunków bydląt jucznych. Nie będziesz obsadzał swojej winnicy różnymi gatunkami. Nie będziesz się odziewał ubraniem zrobionym z dwóch różnych gatunków przędzy. Dla nas to niezrozumiałe. O co chodzi w takim prawie? Bóg mówi o granicach. Po prostu. Stawia bardzo jasne granice i zaprasza każdego z nas, byśmy również nie przekraczali granic, to znaczy nie zamazywali granic. Żebyśmy nie szli za trendami także współczesnego świata. Tego wszystkiego, co dziś się głosi, z czym bardzo mocno utożsamiają się wielcy, ci, którzy mają władzę i mają sporo do powiedzenia. Kwestia jakości ich słów może być dyskusyjna. Na pewno nie jest dyskusyjne to, że docierają do wielu ludzi ze swoimi słowami. Takie jest działanie złego ducha. Zamazać granice, wszystko uczynić niepewnym, niestałym, nietrwałym. A Bóg mówi o granicach, o konkretach. I właśnie dlatego ten 19 rozdział rozpoczyna się od słów: bądźcie święci, bo ja, Pan, wasz Bóg, jestem święty. Co to znaczy być świętym? W tekście biblijnym użyte jest słowo kadosz, święty, uświęcony, oddzielony. Święty jest jakby wyłączony z całości. Jest kimś oddzielnym. To słowo pochodzi od rdzenia hebrajskiego, które oznacza poświęcać, uświęcać, oddać się, być odłączonym lub czcić jako świętość. Izrael słyszy na pustyni: bądźcie odłączeni, to znaczy nie wymieszajcie się z tymi wszystkimi narodami, nie zmieszajcie się z tymi, którzy stoją na waszej drodze, których spotkacie. Nie daj sobie wyrwać twojej specyfiki, twojej tożsamości. Nie pozwól się oszukać. Nie rezygnuj z tego, co jest tak ważne, co jest tak wyjątkowe. Nie rezygnuj z mojej obecności. Bóg mówi do Izraelitów: nie bójcie się odmienności. Wchodzicie między narody, które czczą rozmaitych bogów, gdzie wszystko jest wymieszane, gdzie często nie ma granic. Nie tyle granic międzypaństwowych, gdzie nie ma granic w popełnianiu grzechu. Ja wam daję granice. Ja chcę waszego bezpieczeństwa. Więc będziecie inni. Będziecie oddzieleni. Co więcej, ta świętość Boga, czy doświadczenie świętości Boga, jest czymś wyjątkowym. Czyni nas wyjątkowymi również w relacji do Niego. Mamy niesamowite znaczenie w Jego oczach. O tym przekonuje Izraela na każdym kroku. Na pustyni, wtedy, kiedy oni się buntują, kiedy odchodzą, kiedy przestają pamiętać, kiedy nie chcą. Bóg ich powoli przekonuje. Ciągle pokazuje im, jak są dla Niego ważni. Dlatego zaprasza ich do tej konsekwencji, do zachowania tej wyjątkowości. Nie chodzi o to teraz, że są lepsi, bo to również diabelska pokusa. Ale chodzi o to, by nie stracić z serca i z głowy przekonania i doświadczenia, że jestem wyjątkowy dla Boga, że moje życie, tak, moje, twoje życie, siostro i bracie, ma bardzo duże znaczenie w oczach Bożych. Nie jesteśmy tu przypadkiem, nie jesteśmy jakąś wypadkową dziwnych zrządzeń losu, ale jesteśmy upragnionymi dziećmi Ojca. On nas uczynił wyjątkowymi. Nawet jeśli w swoich oczach nie mamy jakiegoś większego znaczenia, w Jego oczach jesteśmy skarbem. Dla Niego jesteśmy klejnotem, którego nie chce stracić. To bycie świętym dla Izraelitów, dla nas również, ma jeszcze jedno znaczenie. Prowokuje nas do odejścia, by napełnić się Bogiem. Szukać od czasu do czasu znajdować miejsce, przestrzeń, przede wszystkim chwilę, w której mogę być sam na sam z Nim. Doświadczyć miłości, doświadczyć zainteresowania, by nie dać się zapętlić, by nie pozwolić zapętlić swojego życia w tym nieustannym wyścigu szczurów. Znaleźć czas dla Pana, mieć czas dla Niego. Po prostu potrzebujemy tego doświadczenia, że Bóg jest nami zafascynowany, że jesteśmy Jego oczkiem w głowie. I zobaczcie, siostry i bracia, komentarzem do tego tekstu, do tego wezwania, by być świętymi, jest psalm błogosławieństw, psalm 103. Kilka wersetów z tego psalmu usłyszymy jako poszczególne zwrotki, między którymi będziemy śpiewać refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Żeby nam to słowo nie umknęło. W tych wszystkich doświadczeniach, które przeżywamy, w tej sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej, naszej rodzinnej, w której trzeba się jakoś odnaleźć, żebyśmy nie zapomnieli, że Pan ma łaskę i daje miłosierdzie. I w jednym z wersetów usłyszymy, że to właśnie On jest litościwy dla wszystkich naszych występków. On leczy nasze choroby. Na tym polega właśnie ta droga miłosierdzia, która bynajmniej nie stoi wcale w opozycji do sprawiedliwości czy sądu. Sądem Bożym jest miłosierdzie, jest przebaczenie nam wszystkich grzechów. Jest szansa na to, byśmy wzięli miłosierdzie, byśmy uwierzyli w odpuszczenie, w uwolnienie, byśmy przyjęli tę łaskę. I dlatego autor tego psalmu zapewnia nas w 10 wersecie, że Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nam nie odpłaca według naszych nieprawości. Nie odpłaca pięknym za nadobne. On chce okazywać miłosierdzie. Tak mocnym uczynił Pan swoje miłosierdzie dla tych, którzy żyją w Jego bojaźni, jak wysoko się wznosi sklepienie nieba nad ziemią. To, że Bóg jest święty, że jest oddzielony, że myśli inaczej niż my i chodzi innymi drogami niż nasze, choć często chce chodzić ludzkimi drogami i robi to. Dowód właśnie tej odmienności, tego oddzielenia mamy tutaj w tym psalmie. Bóg ogarnia miłosierdziem tych, którzy na miłosierdzie kompletnie nie zasługują. Nie ma tutaj mowy o zasługiwaniu. Nie ma tutaj mowy o zapracowaniu, o jakiejś wdzięczności, o tym, że Bóg czuje się zobowiązany do tego, by nam dawać łaskę, by nam okazać miłosierdzie. Przeciwnie, odwołując się do tego sławetnego fragmentu z 33 rozdziału Księgi Wyjścia, Bóg okazuje miłosierdzie tym, którym mu się to podoba i daje łaskę tym, którym chce, po prostu. A przecież wiemy, że każdemu z nas chce dać łaskę i każdemu chce okazać miłosierdzie. Jego postępowanie według naszych grzechów jest inne od tego, czego byśmy się spodziewali. On daje nam swojego Syna. Autor tego psalmu jeszcze o tym nie wie. On ma tylko w sobie to głębokie przekonanie i przeczucie, że Bóg okazuje miłość, Bóg okazuje łaskę. I dlatego odpowiedzią człowieka jest szukanie, jest pragnienie, jest tęsknota za Bożym Słowem, za Bożym Prawem, za Bożą miłością. bo jest on litościwy dla twoich występków i on leczy wszystkie twoje choroby. Dlatego można pójść o krok dalej. Na przykład do pierwszego listu do mieszkańców Koryntu. Rozdział 3, wersety między 16 a 23. Tą drogą prowadzi nas dzisiejsza liturgia słowa. Ale nie mogę się powstrzymać i chciałbym zacząć od pierwszego wersetu tego trzeciego rozdziału. Jeśli pamiętamy ubiegłotygodniowe słowo o tej niezwykłej obietnicy, obietnicy chwały, obietnicy łaski i o tym, że ci pierwsi ze świata nie rozpoznali miłosierdzia, nie rozpoznali bliskości Boga, nie mieli tych samych myśli, nie szli tą samą drogą, co Bóg, bo gdyby potrafili myśleć i iść tą drogą, którą idzie Pan, to by nie ukrzyżowali Jezusa. Paweł, kiedy o tym wszystkim pisze, wreszcie stwierdza: i ja, bracia, nie mogłem przemówić do was jak do oddanych duchowi, ale jak do oddanych ciału, jak do niemowląt w Chrystusie. Mlekiem was karmić zacząłem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze nie byliście zdolni. A teraz nadal nie jesteście zdolni, gdyż nadal ciału jesteście oddani. Potem pojawia się ten katalog grzechów, które dręczą, które niszczą wspólnotę. Kwestia zazdrości, licytacji, kto zna lepszego czy bardziej skutecznego apostoła, kto ma kontakt bezpośredni z Jezusem i tak dalej, i tak dalej. Paweł mówi: to nie ta droga. Karmię was mlekiem. Mówię o fundamentach. Dawałem wam podstawy. Nadal nie rozumiecie, ale Duch Boży przychodzi. Jesteście Jego świątynią. Duch Boży chce w was zamieszkać. Zwróćcie na to uwagę, przypomnijcie sobie. Zobaczcie, że jesteście, no właśnie, zobaczcie, że jesteście święci. Zostaliście oddzieleni od bożków. Jesteście podobni do Chrystusa. Jesteście tymi, których Bóg kocha. Nie brzydzi się wami. On między wami mieszka. On w was mieszka. Bóg jest zazdrosny o swoją świątynię. Tak, o ciebie, siostro i bracie, i o mnie. Bóg jest zazdrosny. O nasze życie, o nasze myśli, o nasze tęsknoty, o nasze ciało, o nasze serce, o naszego ducha. Jesteśmy tak ważni dla Niego. Mam w sobie takie głębokie przekonanie i o tym mi mówi ta liturgia słowa, że dziś jest czas, żeby przypomnieć sobie, żeby uwierzyć, jak bardzo Bogu zależy na każdym z nas. Za kilka dni wejdziemy w Wielki Post. A już dziś Bóg mówi nam: tak, daję ci moje życie. Oddaję ci moje życie, bo chcę, żebyś żył naprawdę. Żebyś korzystał z tego wszystkiego, co cię prowadzi w mądrości ku niebu. Żebyś dobrze wybierał, żebyś umiał żyć. I naszą reakcją może być dokładnie to samo. Chcę ci oddać wszystko, Ojcze, bo wszystko mam od ciebie. Rozumiem to, przyjmuję to, wierzę i chcę, żebyś zrobił ze mną, we mnie i przeze mnie to, co będzie służyło mojemu zbawieniu i zbawieniu moich sióstr i braci. Przecież w taki sposób właśnie mamy patrzeć na Kościół, w taki sposób my doświadczamy Kościoła, doświadczamy wspólnoty, która nas zaniosła do źródła chrztu, która pozwala nam wzrastać w wierze, żyć łaską i dzielić się miłosierdziem. Być doskonałym, tak? Być świętym. Szukać i odkrywać potwierdzenie wartości naszego życia nie tyle i na pewno nie tylko w oczach sióstr i braci, nawet w oczach tej ukochanej osoby, ale przede wszystkim odkryć drogę potwierdzenia siebie i spojrzenia na własną wartość, na wyjątkowość mojej osoby, twojej osoby, siostro i bracie, dzięki Słowu Boga, przez adorację, przez Eucharystię. Dlatego Paweł pisze też bardzo mocno: niech nikt się nie oszukuje. I daje konkluzję: niech się nikt ludźmi nie chwali, bo to wszystko jest dla was. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość. Wszystko jest dla was, ale wy jesteście dla Chrystusa. Wy jesteście dla Boga. To jest ten najwłaściwszy kierunek. To jest ta najbardziej odpowiednia droga szukania siebie i odkrycia siebie. I dokładnie o tym mówi dzisiaj Jezus. Kontynuacja kazania na górze, 5 rozdział w redakcji świętego Mateusza, wersety od 38 do 48. Kolejne słowa, niełatwe i nieproste, ale właśnie nimi Jezus porządkuje rzeczywistość. One są jakby wyznacznikiem funkcjonowania i działania Kościoła, działania ludzi wierzących. Najpierw to odwołanie do zasady Hammurabiego, oko za oko, ząb za ząb. Na pewno wielu z was wie, że ta zasada porządkowała, a raczej uwalniała, dawała pewną gwarancję, że wendeta, że zemsta za jakiś czyn nie może być niewspółmierna do krzywdy. Prawo przytoczone przez Jezusa miało na celu ograniczenie wendety, czyli nie pozwalało na lawinę przemocy, bo często odwet, wiemy o tym bardzo dobrze, szuka nie tylko odegrania się na przeciwniku, na krzywdzicielu, ale spowodowania jeszcze większego bólu, jeszcze większej straty. Chce odpłacić z nawiązką. Nie jest nam przecież obca choćby postać świętej Rity, która straciła męża w wendecie, w walce rodów i zaczęła się modlić, aby jej dorastający synowie nigdy nie weszli na tę drogę. I prosiła Boga, żeby zabrał jej synów, zabrał ich życie, ale ustrzegł ich przed grzechem zabójstwa, przed grzechem zemsty. I wiemy, że tak właśnie się stało. Rita usłyszała bardzo dobrze ten dzisiejszy fragment Ewangelii. Bo Jezus mówi, wejdź głębiej. Nie bój się tego, że stracisz, że zatrzymasz to wzajemne odpłacanie złem za zło. Zobacz, że ten, który krzywdzi, jest w o wiele gorszym położeniu niż ten, który tej krzywdy doznaje. Bo ten, który krzywdzi, jest zniewolony, jest spętany, jest ofiarą. On jest ofiarą własnego czynu. Nie chodzi teraz o to, żeby usprawiedliwiać, absolutnie. Hańbą jest być raniącym, a nie zranionym. Bo owszem, doświadczenie cierpienia, doświadczenie zranienia często wywołuje jakieś przesunięcie trzeźwym, w odpowiednim, we właściwym spojrzeniu na tę sytuację. Zdarza się, że ofiary przemocy, szczególnie przemocy zewnętrznej, przemocy fizycznej, oskarżają się o to, czego doznały. Czują się winne. To absolutnie nie ta droga. Jezus w dzisiejszej Ewangelii zachęca nas do tego, byśmy zobaczyli, że możemy dać z siebie o wiele więcej. Zaprasza nas do wejścia na zupełnie nowy, niedostępny często dla ludzi niewierzących czy niedowierzających Bogu, nie mających oparcia w Chrystusie, poziom miłości. Temu, który uderzy w twój prawy policzek, nadstaw mój drugi. W prawy policzek najczęściej uderza się lewą ręką, czyli tą słabszą. Nadstaw drugi. Nie bój się otrzymać większego uderzenia. Nie bój się tego silniejszego ciosu. Nie da się tego przyjąć tak po ludzku. Nie da się wystawić na cios swojej ludzkiej miłości wtedy, kiedy nie jest ona ugruntowana i oparta o Chrystusa. Kiedy nie mamy w sobie tego doświadczenia, że jesteśmy świątynią Boga, że Duch Boży w nas mieszka, że Duch Boży może nas przez to wszystko przeprowadzić w taki sposób, którego się nawet nie spodziewamy. Dlatego święty Mateusz tę część nauk Jezusa zakończy stwierdzeniem: wy zatem będziecie tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Stwierdzenie faktu to nie jest polecenie, to nie jest nakaz, to nie jest propozycja. Jezus mówi tutaj o fakcie, o tym, co się wydarzy. Tak właśnie będzie. Kiedy będziemy wypełnieni Duchem, kiedy będziemy wypełnieni łaską i będziemy wierzyć miłości Ojca, która nas przeprowadzi przez doświadczenie zła, przez doświadczenie cierpienia, nawet przez śmierć, wtedy będziemy doskonali, jak doskonały jest nasz Ojciec Niebieski. Święty Łukasz napisze w paralelnym tekście: będziecie miłosierni. Kościół przez długi czas odwoływał się do tej doskonałości, mówiąc o tym, zresztą taka jest prawda o Kościele, że Kościół jest niejako samowystarczalny. To znaczy ma w sobie wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. nie potrzebuje niczego z zewnątrz. Ale dla niektórych jest to pułapka. Nie potrzebuje nikogo z zewnątrz. Nie potrzebuje relacji. Nie potrzebuje tych, którzy nie wierzą, którzy nie wiedzą, którzy są inni. Nie są mi do niczego potrzebni. Jezus tego nie powiedział. Jezus mówił o miłości, również nieprzyjaciół, również tych, którzy się z nami nie zgadzają. Być doskonałym. Doskonałym w przebaczeniu i w miłości. To jest właśnie droga, którą pokazuje Jezus. Dlaczego to możliwe? Możemy wrócić do wcześniejszych czytań. Bo Bóg jest takim dla nas. To On przebacza, to On kocha mimo naszych grzechów, mimo naszych słabości, pomimo tego, że my jesteśmy często Jego nieprzyjaciółmi. I to sobie też trzeba jasno uświadomić. On kocha nas nawet wtedy, a może właśnie tym bardziej wtedy, kiedy my Go traktujemy jak wroga. Bo wtedy właśnie tym bardziej potrzebujemy miłości, by żyć, by odkryć szansę nawrócenia. W języku hebrajskim być doskonałym to również być bliźniakiem, być skończonym, kompletnym, zbliżyć się do końca, zbliżyć się do kresu, zbliżyć się do doskonałości. Jesteśmy braćmi i siostrami Chrystusa. Jesteśmy Jego krewnymi, może nawet bliźniakami. Dzięki tej łasce miłości, dzięki miłosierdziu Boga. Dlatego tym bardziej prośmy dzisiaj o miłość. Prośmy o tę doskonałość łaski, która nie sprawi, że będziemy lepszymi od innych, ale która poszerzy nam serce tak bardzo i również nasze spojrzenie rozszerzy, byśmy w innych, w naszych siostrach i braciach dostrzegli to samo pragnienie Boga. Pragnienie zbawienia. Pragnienie błogosławieństwa, pragnienie życia. Przed nami kolejny Wielki Post. Może warto właśnie posłuchać tych Bożych pragnień, odkryć je. I dzięki nabożeństwom pasyjnym, rozmaitym czynom pokutnym, doświadczeniu jakiejś rekolekcji, znaleźć pomysł, znaleźć sposób, by choć trochę te Boże pragnienia zrealizować, ucieszyć naszego Ojca Niebieskiego, troską o Jego tęsknoty, troską o Jego miłość. Niech tak się stanie. Amen.
Słowo o słowie.